Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papieski kamerdyner miał wspólnika, wynika z zaprezentowanych dziś rezultatów śledztwa w sprawie watykańskich przecieków.
Watykan to nie gniazdo korupcji, a stopień zagrożenia przestępczością finansową jest tam mniejszy niż na przykład we Włoszech, uważa adwokat Stolicy Apostolskiej.
13 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Były papieski kamerdyner stanie przed sądem. Paolo Gabriele będzie sądzony za poważną kradzież. Zarzut współudziału postawiono Claudio Sciarpellettiemu, informatykowi pracującemu w watykańskim sekretariacie stanu. Proces rozpocznie się najwcześniej w drugiej połowie września przed watykańskim trybunałem.
Benedykt XVI postawił nam zadanie dokładnego wyjaśnienia całej sprawy i tą drogą kroczymy, stawiając na przejrzystość, powiedział watykański rzecznik, prezentując dziennikarzom obszerny 35-stronnicowy dokument związany z zakończeniem śledztwa. Znajdują się w nim między innymi zeznania Paolo Gabriele, w których twierdzi on, że działał motywowany miłością do Kościoła i był, jak to ujął, wtyczką Ducha Świętego. Zdecydowano się zatem poddać Gabriele badaniom psychiatrycznym, podkreślił ksiądz Lombardi, wskazując, że właśnie te badania wydłużyły znacznie dochodzenie. Z kolei nazwisko Sciarpellettiego pojawiło się po raz pierwszy. W jego biurku żandarmeria znalazła kopertę z takimi samymi poufnymi dokumentami, jakie włoski dziennikarz Gianluigi Nunzi otrzymał od papieskiego kamerdynera. Podkreślono jednak, że informatyk odegrał marginalną rolę w całej sprawie. Jednocześnie ksiądz Lombardi poinformował, że postawienie przed sądem dwóch oskarżonych nie oznacza zakończenia prac watykańskiego wymiaru sprawiedliwości.
Watykański rzecznik ujawnił ponadto, że Paolo Gabriele napisał do papieża osobisty list, w którym prosi go o przebaczenie. Pismo zostało przekazane Ojcu Świętemu przez kardynałów, którzy też badali sprawę wycieku dokumentów.
Manywal odczarował mity narosłe wokół watykańskich finansów. Taką opinię wyraził Jeffrey Lena, amerykański prawnik reprezentujący Stolicę Apostolską w różnych sprawach międzynarodowych. Brał on udział m.in. w głośnym procesie w Wisconsin, gdzie za rzekome krycie duchownych pedofilów próbowano posadzić na ławie oskarżonych papieża i jego współpracowników. Ostatnio adwokat Lena pracował w grupie dostosowującej watykańskie przepisy finansowe do międzynarodowych norm zapobiegających praniu pieniędzy i sponsorowaniu terroryzmu.
W wywiadzie udzielonym portalowi Vatican Insider amerykański prawnik odpowiadał na pytania o sensacje, jakie obiegły włoskie media w związku ze sprawą watykańskich finansów. Zwrócił przy tym uwagę, że dziennikarze pod presją czasu i okoliczności biorą często za dobrą monetę krążące hipotezy i prezentują je zamiast faktów. I tak nieprawdą okazało się, że w Banku Watykańskim istniały konta grupy przemysłowej Finemeccanica podejrzanej o korupcję. Nieprawdą jest, jakoby Instytut Dzieł Religijnych był fałszywym bankiem wydmuszką, w którym są konta szyfrowane bądź anonimowe. Nieprawdą jest, że działania, do których zobowiązany jest Watykan w kwestii przejrzystości finansowej, odbiegają znacząco od tego, co w tej dziedzinie muszą zrobić inne kraje czy podmioty międzynarodowe. To tylko niektóre z obalonych mitów.
W odniesieniu do rozpowszechnionego przekonania o nieprzejrzystości i korupcji panującej za spiżową bramą, Jeffrey Lena przypomniał, że zarzuty te obala sam raport Manywal. Eksperci Rady Europy pozytywnie ocenili bowiem współpracę ze stroną watykańską i wprost stwierdzili, że nie ma dowodów korupcji w Watykanie. Z kolei, gdy chodzi o podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy, amerykański adwokat zwrócił uwagę, że zjawisko to może dotknąć każdej instytucji. Stąd ważne jest rozróżnienie, czy jest ona ofiarą takiego procederu, czy też jest weń zamieszana.
Ponadto w ocenach danego systemu finansowego może pojawić się, i tak było w przypadku Watykanu, pojęcie potencjalnej nieodporności. Zostało to w prasie zinterpretowane niemal jako podejrzenie o pranie pieniędzy. A tymczasem wśród ocen jest też stopień wysokiego ryzyka. Taki przypisano na przykład systemom finansowym Japonii, Wielkiej Brytanii, Australii czy Włoch. wystarczyłoby prześledzić raporty Moneyval czy Międzyrządowej Finansowej Grupy Roboczej FATF, by zrozumieć, w których to krajach panuje wysokie ryzyko prania pieniędzy połączone z poważnym problemem przestępczości zorganizowanej. Wśród nich nie znajdziemy Watykanu, zaznaczył adwokat Stolicy Apostolskiej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Do dotkniętych tragicznym trzęsieniem ziemi rejonów Iranu zaczęła docierać pomoc zagraniczna. Wciąż rośnie bilans ofiar kataklizmu. Liczba zabitych przekroczyła 300, a rannych 3000. Są ogromne straty materialne. Gotowość do współpracy w pomocy poszkodowanym zgłosiła irańska Caritas.
Choć w zdominowanym przez muzułmanów kraju organizacja ta jest niewielka, posiada jednak bogate doświadczenie zgromadzone zwłaszcza w związku z częstymi tam wstrząsami sejsmicznymi. Klęski żywiołowe nauczyły też Irańczyków sprawnego współdziałania władz centralnych, lokalnych i organizacji pozarządowych. Skromna ekipa Caritas operująca z Teheranu składa się wyłącznie z Irańczyków. W działaniach korzysta z państwowej pomocy logistycznej, a sama oferuje w pierwszym rzędzie opatrywanie i leczenie rannych. Gotowa jest także podjąć programy socjalne po zakończeniu akcji ratunkowej. Tak było po tragicznym trzęsieniu ziemi w Bam w 2003 roku, w którym życie straciło ponad 30 tysięcy osób, jak i przy następnych kataklizmach. Katolicka organizacja charytatywna pomagała przy odbudowie podstawowej infrastruktury oraz w opiece nad osobami, które w wyniku klęski żywiołowej straciły najbliższych, mienie i pracę. Dzięki wsparciu włoskiej Caritas irańscy katolicy włączyli się także w odtworzenie struktur edukacyjnych i medycznych na zniszczonych terenach.
Znów doszło do ataku na chrześcijańskie miejsce kultu w Nigerii. Uzbrojony mężczyzna ostrzelał wczoraj katolicki kościół Wszystkich Świętych w Kanoel w stanie Gombe. Stało się to w momencie, gdy wierni zaczynali wychodzić po nabożeństwie ze świątyni.
Napastnik chciał wedrzeć się do środka i strzelił do chroniącego budynek policjanta. Gdy padły strzały, znajdującym się wewnątrz wiernym udało się w porę zamknąć drzwi. Niestety policjant zmarł wskutek odniesionych obrażeń, inny został poważnie ranny.
Niepokój i stan zagrożenia w Nigerii spowodowany jest atakami na chrześcijańskie ośrodki dokonywanymi przez ekstremistów islamskich, głównie z ugrupowania Boko Haram. Przedstawiciele Stowarzyszenia Chrześcijan Nigerii z 19 północnych stanów oraz ze stolicy kraju wezwali prezydenta Godlucka Jonathana do ustąpienia ze stanowiska. Według nich nie potrafi on zagwarantować bezpieczeństwa w państwie i zniwelować zagrożenia ze strony Boko Haram.
Blisko 300 młodych bierze udział w kolejnej akcji Mission Idente Ecuador, czyli wędrującej misji Ekwadoru. Jest to program ewangelizacji i pomocy materialnej dla 33 najuboższych rejonów kraju. Do wielu z nich bardzo rzadko docierają kapłani. Akcja, która, jak podkreślają młodzi, zrodziła się na modlitwie w duchu apostolskiego powołania, organizowana jest już po raz 9.
Działania młodych misjonarzy polegają głównie na ich integracji z ludnością miejscową. Mieszkają z rodzinami, co pozwala im na doświadczenie ich realnej sytuacji. Dzielą się z nimi Słowem Bożym, które często jeszcze tam nie dotarło.
Równocześnie uczestnicy programu organizują warsztaty i prelekcje na temat wartości, rodziny i wspólnoty chrześcijańskich. Innym celem jest polepszenie w jakimś stopniu warunków życiowych mieszkańców, zwłaszcza tam, gdzie brakuje najbardziej podstawowych rzeczy. Prowadzone są również bezpłatne konsultacje lekarskie.
Hiszpańska Caritas wyraziła sprzeciw wobec rządowego projektu ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej imigrantom o nieuregulowanym statusie. Takie decyzje są podejmowane bez należytej refleksji i narażają na głębokie cierpienie grupę szczególnie bezbronną, czytamy w komunikacie. Już wcześniej Caritas Europa wydała deklarację, w której podkreślono, że dostęp do opieki medycznej jest podstawowym prawem człowieka.
Wykluczenie z systemu opieki medycznej imigrantów w sytuacji nieregularnej dołoży cierpienia grupie szczególnie bezbronnej i bardzo obecnej w codziennej działalności Caritas. Nie można jej poświęcić, odwołując się do argumentu skuteczności. Wzrost sytuacji nieregularnych spowodowany brakiem pracy i trudnością w odnowieniu pozwolenia na pobyt sprawia, że grupa osób w tej sytuacji rośnie każdego dnia. Zamiast tworzyć społeczeństwo zintegrowane, otwarte i różnorodne, te decyzje prowadzą do niebezpiecznego redukcjonizmu i oskarżeń imigrantów o spowodowanie obecnego kryzysu społeczno-ekonomicznego, czytamy w komunikacie. Pierwszy projekt rządu przewidywał wykluczenie z systemu opieki medycznej imigrantów bez papieru, spotkał się jednak z licznymi protestami. Ostatni projekt przewiduje, że nielegalny imigrant będzie mógł korzystać z opieki lekarskiej, jeśli zapłaci 710 euro rocznie i ponad 1800, jeśli ma powyżej 65 roku życia. Skąd jednak weźmie te pieniądze, jeśli prawo zabrania zatrudniać imigrantów w sytuacji nieregularnej? Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Podnosimy alarm wobec projektów prawnych, które godzą w zdrową antropologię oraz nie szanują godności człowieka i małżeństwa jako podstawy rodziny i społeczeństwa, z którą żadna inna rzeczywistość nie może być zrównana. Te mocne słowa opublikowali biskupi Kostaryki po zakończonym zebraniu plenarnym. Podkreślili, że godność człowieka zawsze była osią ich refleksji. Zaznaczyli jednak, że w kraju istnieją silne grupy nacisku, tak pojedyncze osoby, jak i całe środowiska, wspierane często finansowo przez kapitał zagraniczny, które współpracując z lokalnymi środkami masowego przekazu chcą wprowadzenia praw przeciwnych życiu człowieka.
Podobne propozycje lansuje kostarykańskie Ministerstwo Zdrowia i niektórzy parlamentarzyści. Biskupi nazywają je wprost antyreligijnymi, a zwłaszcza antychrześcijańskimi. Ich celem jest szerzenie mentalności przeciwnej życiu pod pretekstem obrony praw człowieka. Ma być to znakiem postępu i wolności, a tak naprawdę jest wypaczoną wizją małżeństwa i rodziny.
Episkopat Kostaryki podkreśla znaczenie właściwej edukacji na temat życia seksualnego. Wzywa całe społeczeństwo, zwłaszcza rodziców, do odważnego wywierania presji na środki masowego przekazu oraz na instytucje odpowiedzialne w państwie za te kwestie.
Do przezwyciężenia trwającego już ponad 2 miesiące kryzysu instytucjonalnego w Salwadorze wezwał arcybiskup José Luis Escobar. Ordynariusz stolicy powiedział, że trzeba wznieść się ponad partyjne interesy i znaleźć satysfakcjonujące wszystkich wyjście. Potrzeba więcej dobrej woli, aby doszło do zbliżenia stron. Jest jasne, że nie znajdzie się żadne ostateczne rozwiązanie, gdy każdy będzie obstawał przy swoim, powiedział hierarcha.
Kryzys związany jest z konfliktem między władzą ustawodawczą i sądowniczą. Trwa od 5 czerwca, kiedy to Izba Konstytucyjna Sądu Najwyższego uznała za niezgodny z ustawą zasadniczą wybór niektórych sędziów w 2006 roku i nakazała jego ponowne przeprowadzenie. Większość parlamentarna nie zgodziła się z zarzutami i złożyła odwołanie w tej sprawie do Środkowoamerykańskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ten nakazał anulowanie decyzji Izby Konstytucyjnej. Skutkiem kryzysu jest to, że od 16 lipca Salwador ma 2 sądy najwyższe. Jeden złożony z sędziów, których wybór został anulowany, a drugi mający w swoim składzie sędziów wskazanych przez Izbę Konstytucyjną.
Kolejne tysiące pieszych pielgrzymów zakończyło dziś rekolekcyjną wędrówkę do Częstochowy. Na Jasną Górę przybyło już 10 diecezjalnych grup, ale wciąż wchodzą kolejne.
Wśród dzisiejszych pielgrzymek znajduje się jedna z najliczniejszych, to 7,5-tysięczna grupa radomska, pielgrzymka kaliska, jedna z najstarszych, a także grupa z Łukęcina, która pokonuje najdłuższą drogę do Częstochowy. Przychodzi także paulińska pielgrzymka z Wranowa na Słowacji. Dla niektórych Jasna Góra jest w tym roku tylko przystankiem w drodze. Jubileusz 40-lecia istnienia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i 30-lecia pielgrzymowania postanowili uczcić pątnicy z Ustki.
Wyjątkowo w tym roku wyruszyła grupa 5 z Ustki, od morza aż do Tatry. Dzisiaj to jest kolejny etap, nie kończą pielgrzymki, tylko wyruszają na Giewon.
Ze względu na braki kapłanów na Pomorzu Zachodnim, intencją, która dziś powierzana jest najczęściej, jest prośba o nowe powołania do służby Bożej.
Z Łukęcina 20 dni pokonaliśmy trasę 621 km. Modliliśmy się na tej trasie o święte, liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Nowością radomskiej pielgrzymki jest tak zwana grupa mundurowa, w której podążali przedstawiciele policji, straży pożarnej, wojska i służb więziennych. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.